Witam was serdecznie. Bóg nas prowadzi w najdziwniejsze sposoby i dobiera narzędzia i okoliczności, które są absolutnie zaskakujące, niekonwencjonalne. Natomiast myślę, że w tym wszystkim najważniejsze jest to, że Bóg jest skuteczny i myślę, że też jest skuteczny w budowaniu jedności ludu Bożego. I dzisiaj na ten temat chciałem wam głosić słowo. W Biblii jest wiele przykładów takiego niekonwencjonalnego działania Boga. Jednym z nich jest historia Korneliusza i Piotra. I chciałbym, żebyśmy z tym fragmentem się dzisiaj zapoznali. Jeśli macie Słowo Boże, to proszę otwórzcie na 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Jeśli nie macie, to ja przygotowałem ten tekst na slajdach, więc będziecie mogli go śledzić razem ze mną na ekranie. Zacznijmy czytać może od 1 do 5 wersetu. A pewien mąż w Cezarii imieniem Korneliusz, setnik kohorty zwanej Italską, pobożny i bogobojny, wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga, ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około 9 godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu. Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł: co jest, Panie? I rzekł mu: modlity Twoje, jałmużny Twoje, jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Jopy i sprowadź niekiego Szymona, którego nazywają Piotrem. I Korneliusz, posłuszny temu słowu, wysyła tych posłanników. W tym czasie, parę wersów później, możemy poznać, co w tym czasie dzieje się z Piotrem. Piotr się modli. W tym czasie, kiedy ci posłannicy się zbliżali, czytamy Anazajusz, gdy oni byli w drodze, zbliżali się do miasta, wyszedł Piotr około godziny 6 na dach, aby się modlić. Potem poczuł głód i chciał jeść, gdy zaś oni przyrządzali posiłek, przyszło nań zachwycenie. I już otwarte niebo i zastępujący jakiś przedmiot, jakby wielkie lniane płótno opuszczone za cztery rogi ku ziemi. Były w nim wszelkiego rodzaju czworonogi i płazy ziemi i ptactwo niebieskie. I odezwał się do niego głos: wstań, Piotrze, zabijaj i jedz. Piotr zaś rzekł: przenigdy, Panie, bo jeszcze nigdy nie jadłem nic skalanego i nieczystego. A głos znów po raz który do niego: czy co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane. A stało się to po trzykroć, po czym przedmiot został wzięty do nieba. Piotr w tym wszystkim był taki trochę zdezorientowany, miał w sobie dużo niepewności, natomiast Bóg nie za wiele mu dawał czasu do zastanawiania się, dlatego że w kolejnym wersecie czytamy od 19 do 20. A gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, rzekł mu Duch: oto szukają cię trzej mężowie. Wstań przeto, zejdź i udaj się z nimi bez wahania, bo ja ich posłałem. Piotr był posłuszny, czytając dalej od 23 do 24. Zaprosił ich, poprosiwszy, aby wstąpili, udzielił im gościnę. Nazajutrz zaś wstał i poszedł z nimi, a niektórzy z braci w Jopie towarzyszyli mu. Następnego dnia przybyli do Cezarei. Korneliusz, raz zawoławszy swoich krewnych i najbliższych przyjaciół, oczekiwał ich. Po tej drodze oczywiście Piotr się spotkał z Korneliuszem, chwilę porozmawiali. No i wstąpili do tego miejsca, gdzie czekali ci zgromadzeni krewni przyjaciele Korneliusza, i czytając dalej od 27 do 29. I rozmawiając z nimi, wszedł i zastał wielu zgromadzonych i rzekł do nich: wy wiecie, że dla Żyda przestawanie z ludźmi innego plemienia lub odwiedzenie ich jest niezgodne z prawem. Lecz Bóg dał mi znak, abym żadnego człowieka nie nazywał skalanym lub nieczystym. Dlatego też wezwany przyszedłem bez sprzeciwu, zapytuję więc, dlaczego wezwaliście mnie? I tutaj znowu się włącza Korneliusz i od 33 wersetu do 35. Natychmiast więc Korneliusz mówi o tym, skąd pojawiła się ta potrzeba zaproszenia Piotra. Po wyjaśnieniu kończy. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze uczyniłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy wszyscy zgromadzeni przed Bogiem, aby wysłuchać tego wszystkiego, co ci nakazał Pan. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pomimo naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę. Lecz w każdym narodzie miły jest mu ten, który się go boi i sprawiedliwie postępuje. I po tym następuje kazanie Piotra, które on wygłasza. I to kazanie jest bardzo takie mocne i wyjątkowe, dlatego że kiedy czytamy od 44 do 48 wersetu, widzimy, że a gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I gdy mieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami, wielbili Boga. Wtedy odezwał się Piotr: czy może ktoś odmówić wody, aby ochrzcić tych, którzy otrzymali Ducha Świętego, jak i my? I rozkazał ich ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. Wtedy uprosili, aby pozostał u nich kilka dni. Słuchajcie, to był dość długi fragment, ale chciałem go z wami wspólnie przeczytać, żebyście zobaczyli całą tą historię. I teraz, żeby tak przejrzeć w skrócie, jeszcze raz sobie przypomnieć te kluczowe kwestie, może zarysujemy sobie Korneliusza w tej historii, jakim go Biblia opisuje. Przede wszystkim bogobojny on, ale i też mam informację, że cała jego rodzina. Był też Rzymianinem, setnik kohorty. No i oczywiście, jeśli setnik kohorty, to i oficer. Miał widzenie, aby posłać po Piotra. Oczywiście posłusznie wykonuje to polecenie, ale też przygotowuje siebie i swoich krewnych, najbliższych na to spotkanie, zapraszając ich na to spotkanie. Natomiast jeśli mielibyśmy coś powiedzieć o Piotrze, to przede wszystkim bogobojny Żyd. I tutaj ważne jest, aby podkreślić to, że dla Żydów przebywanie z poganami lub odwiedzanie ich było po prostu niezgodne z prawem. Więc to była dość niezwykła sytuacja. Także w trakcie modlitwy miał widzenie. Pamiętamy to lniane płótno, różnego rodzaju czworonogi, płazy i tak dalej. I Piotr otrzymuje wezwanie, aby zabijał i jadł. Ale w pierwszym odruchu odmawia. W pierwszym ruchu odmawia. Dręczą go niepewności, zastanawia się nad tą sytuacją, ale tak jak wspominałem wcześniej, Bóg nie za bardzo mu dawał czas na zastanawianie, dlatego że otrzymuje kolejne polecenie, aby się udać do domu Korneliusza i Piotr posłusznie dokonuje tego polecenia. Słuchajcie, jak tak zastanawiam się nad tą historią, to przede wszystkim uderza mnie taka postawa posłuszeństwa i bogobojności i u Korneliusza, i u Piotra. A skutki tej postawy są bardzo wyraźne i takie znamienite, dlatego że następuje wylanie Ducha Świętego. Mało tego, jest to świadectwem dla tam zgromadzonych. Są też, towarzyszą temu znaki, czyli ci ludzie mówią innymi językami. I dla mnie to jest zupełnie niezwykła historia, dlatego że, słuchajcie, zestawienie Rzymianina z poganinem. W tamtych czasach było wbrew zwyczajom, żeby Rzymianie kontaktowali się z Żydami, dlatego że to była elita. Tak samo z drugiej strony, jeśli chodzi o Żydów, to było wbrew nakazom prawa, żeby spotykać się z poganami. A pomimo to i Piotr, i Korneliusz wyszli naprzeciwko siebie, spotkali się. Bóg też ich przygotował do tego. To nie było tak, że to się zupełnie spontanicznie odbyło. Natomiast wielkie błogosławieństwo się za tym wszystkim pojawiło. I dlaczego mówię o tej historii? Ano mówię dlatego, że chciałem wam powiedzieć z kolei o moim doświadczeniu, moim i mojej żony Alicji, kiedy byliśmy dość długo przygotowani do tego, aby w tym roku przeżyć dość wyjątkowy jeden tydzień. Może zacznę od tego, że dość dawno temu z Markiem i Renią Matuszczak. Mieliśmy takie pragnienie, by spotykać się w grupie małżeńskiej, móc budować to małżeństwo w taki Boży sposób. I jeśli Bóg daje chcenie, to daje wykonanie. Myśmy tą grupę powołali. Było nas trzy małżeństwa. Oprócz nas był jeszcze Marcin i Ania Walczyk. Nie wiem, czy pamiętacie ich, oni wyjechali do Wrocławia. Ale Marek i Renia pracowali wtedy i w dalszym ciągu pracują w Ruchu Nowego Życia. To jest organizacja, która głosi Ewangelię wśród studentów. No i w tej organizacji, która jest co do zasady w nurcie protestanckim, ale jest tam, ponieważ jest to organizacja międzywyznaniowa, jest tam około też 30% pracowników z innych wyznań, głównie są to katolicy. I Marek i Renia zaproponowali, żeby w tej naszej grupie też wzięło udział małżeństwo katolickie. Na początku myśmy byli trochę tacy zdezorientowani i z Alicją pytaliśmy, a jak, a dlaczego, ale Renia i Marek stwierdzili, że znają tych ludzi, że wiedzą, że mają świadectwo nowonarodzenia, że podążają za Bogiem. Więc jakby te grupy zaczęły się odbywać i mieliśmy fantastyczny czas. Potem mieliśmy u nas w zborze konferencję dla małżeństw. Potem powstała grupa, którą mamy przywilej z Alicją prowadzić i w której między innymi jest nasz pastor ze swoją małżonką. Natomiast jeśli się prowadzi grupę, to przychodzi taki czas, że trzeba by naładować akumulatory. I my z Alicją też pomyśleliśmy o tym, że chcielibyśmy gdzieś pojechać na jakieś takie, na jakąś konferencję, w jakieś takie miejsce, żeby móc też trochę dla siebie zaczerpnąć na temat bycia w małżeństwie, budowania tego małżeństwa i tak dalej, i tak dalej. No i nie za bardzo było co wybrać. Nie byliśmy w stanie znaleźć nic wyjątkowego. Natomiast co ciekawe, Jurek i Monika Szkudelcy podpowiedzieli nam, że jest taka wspólnota charyzmatyczna, Szemenew, która prowadzi takie rekolekcje dla małżeństw. Jest to wspólnota założona we Francji na początku lat 70. z takim silnym nastawieniem ekumenicznym i że oni mają dobre doświadczenie, bo byli tam i wzięli udział w tym spotkaniu. No i tak, rekomendacja była. Wewnątrz nas chęć wewnętrzna też była. Dziwo, też się wszystko czasowo poukładało, dlatego że nasz syn pojechał na obóz koszykarski, córkę mogliśmy zostawić u siostry Alicji, więc mieliśmy czas dla siebie i mogliśmy pojechać. I też żeśmy pojechali. I kiedy przyjechaliśmy tam na miejsce, to już samo powitanie nas zaskoczyło, dlatego że za stołem przykrytym obrusem czekało na nas małżeństwo, które zaprosiło nas, żebyśmy usiedli i zapytali nas, z czym przyjeżdżamy, czego byśmy oczekiwali. I wtedy też dowiedzieliśmy się, że będziemy jedynym małżeństwem protestanckim na tym spotkaniu, dlatego że no, jest to wspólnota katolicka, ale no, w tej edycji i tej konferencji byliśmy jako jedyni. No ale powiedzieli nam, że dla nich jest to bogactwo, że przyjechaliśmy, bo będą mogli się od nas uczyć, mogą doświadczyć czegoś innego, jak my przeżywamy Boga, jak Bóg w naszym życiu działa. No i po tym takim krótkim wstępie udaliśmy się do swojego pokoju. Ten pokój był bardzo skromny, bez radia, telewizora, po prostu kilka łóżek, stół, krzesło, szafa, koniec. Łazienka na korytarzu, wspólna dla iluś pokoi, ale to nie stawiło dla nas jakiegoś problemu. Natomiast takie dość teraz z perspektywy czasu humorystyczne było to, co się wydarzyło, zanim się weszli do tego pokoju, bo moja żona Alicja w momencie, kiedy zdała sobie sprawę, że tak, przyjechaliśmy na teren Kościoła Katolickiego, jesteśmy na parafii, to było w Wesołej pod Warszawą, i w takim zrywie mówi, ale słuchaj, jak oni się tutaj będą nad nami modlić, zdrowaś Mario, to ja po prostu wyjeżdżam natychmiast. Ja mówię, Alicja, spokojnie, wierzę, że Bóg działa, dajmy sobie czas, wierzę, że będzie dobrze. No i wtopiliśmy się w tą konferencję, w te rekolekcje. Oczywiście był tam określony porządek, były spotkania grup małżeńskich przed południem, po południu. Był wieczorem taki czas modlitwy, wielbienia i nie ukrywam, że na tym czasie uwielbienia, modlitwy czuliśmy się jak u siebie, dlatego że śpiewaliśmy te same pieśni, które śpiewamy tutaj. Słyszeliśmy świadectwa takie, które Tutaj słyszymy, że Bóg jest żywy i działa. No, jedynym zaskoczeniem to był taki punkt programu, który nazywa się oficjum. To był taki czas tuż po śniadaniu, kiedy my spotykaliśmy się i korzystając z Pisma Świętego i czytając psalmy, po prostu te psalmy śpiewaliśmy. I śpiewaliśmy te psalmy w taki sposób, taki z dużym pietyzmem i tak bardzo podniośle. Daniel tu wspominał o tych czasach za przeszłych 20 lat temu, więc ja pamiętam czas, kiedy jeszcze w Betlejem, w naszej starej kaplicy, często śpiewaliśmy ze śpiewnika pielgrzyma. No to powiem, że to był właśnie bardzo podobny, to był właśnie ten klimat. I w trakcie tego oficjum przeżyłem kolejne takie bardzo mocne zaskoczenia, ale o tym za chwilę. Bo chciałem wam coś jeszcze powiedzieć o tym tle, w którym myśmy funkcjonowali. Przede wszystkim było tam kilkanaście, dokładnie 11 marzeń, które przyjechało uczestniczyć w tym kursie, ale było też 20 kilku prowadzących, czy jakby zajmujących się, żeby to spotkanie, ta konferencja mogła się odbyć, dlatego że no ktoś musiał zrobić zakupy, ktoś musiał się zająć ugotowaniem posiłku, ktoś musiał prowadzić spotkania. Były też takie momenty, że grupa osób się modliła o tych, którzy brali udział w tym spotkaniu, żeby Duch Święty działał i żeby mieli dobry czas. I te kilkadziesiąt osób w sporu przypadkach znali się już ze sobą, dlatego że to byli członkowie wspólnoty. I w naturalny sposób oni jakby komunikowali ze sobą, rozmawiali, wymieniali się jakimiś wspomnieniami, mówili o dniach, o sytuacjach z dnia codziennego, kiedy coś się dobrego wydarzyło, ale też było dużo takich świadectw Bożego działania w ich życiu i ja nie ukrywam, że w taki naturalny sposób uczestniczyłem w tym. Możecie sobie wyobrazić wieczór, kiedy po kolacji trzeba było pozmywać naczynia, no i ja stoję przy takim wielkim zmywaku w kuchni, mam taki wielki gar i no szuruję ten gar skupiony na tym, żeby to zrobić jak najlepiej potrafię. No i za plecami słyszę rozmowę dwóch osób, które dzielą się tym, co Bóg uczynił w ich życiu i jak to życie ich zmienia. I generalnie widzieliśmy taką radość, uprzejmość, też ciekawość nas jako osób, szczególnie wśród prowadzących, bo oni wiedzieli, że jesteśmy protestantami, gotowi do pomocy. I teraz, jeśli miałbym to jakoś zdefiniować jednym zdaniem, to powiedziałbym tak, że to wszystko płynęło wokół nas. Myśmy tak trochę z boku byli z Alicją, dlatego że no, nie znaliśmy tych ludzi tak dobrze, ale mogliśmy dzięki temu tak neutralnie obserwować, co się wokół nas dzieje. I to wszystko tętniło życiem. Zdaliśmy sobie sprawę, że jesteśmy otoczeni przez ludzi, którzy są gorący dla Boga. Dlatego, że manifestacją było to, że na przykład w trakcie modlitwy były często modlitwy na językach. Że jeśli było czytane słowo, to słowo było żywe i też przemawiało do mnie, do Alicji. I teraz chciałem wrócić do tego oficjum, o którym wam wspominałem. Dlatego, że po zakończeniu tego pierwszego spotkania prowadzący powiedział, że teraz nadszedł czas, aby pomodlić się modlitwą o jedność. Ja nie za bardzo wiedziałem, czego się spodziewać, natomiast podpowiedziano nam, że treść tej modlitwy jest na ostatniej stronie śpiewnika. Ja pozwolę sobie wam tą modlitwę tutaj przytoczyć, żebyście zobaczyli, jaka była jej treść. Panie Jezu, który modliłeś się, aby wszyscy byli jedno. Prosimy Cię o jedność chrześcijan, taką, jaką Ty chcesz. Taką, jakiej Ty chcesz. Przez środki, jakie Ty wybierasz. Niech Twój Duch Święty da nam doświadczyć cierpienia podziałów. Zobaczyć nasz grzech i mieć nadzieję ponad wszelką nadzieję. Amen. Ja nie ukrywam, że najbardziej mnie dotknęła ta część tej modlitwy, gdzie było wprost powiedziane o doświadczeniu cierpienia podziałów. bo wtedy sobie zdałem sprawę z tego, że jest tak wiele denominacji wokół nas. Są baptyści, metodyści, jest Kościół ewangelicko-augsburski, ale ja nigdy nie doświadczyłem bólu podziału, że jesteśmy podzieleni, że nie stanowimy jednego. Natomiast kolejne zaskoczenie przyszło, kiedy dowiedziałem się o tym, jaka modlitwa jest odmawiana w trakcie mszy i i to wynika z mszału. To może ja jakby dopowiem, że mszał to jest taka najważniejsza księga liturgiczna w Kościele katolickim, która zawiera teksty do poszczególnych fragmentów mszy. I myślę, że niektórzy z nas mają jakby powiązanie czy wspomnienie z Kościoła katolickiego, więc jeśli popatrzycie na ten pierwszy fragment tej modlitwy, to myślę, że ona jest wam dobrze znana. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój zostawiam wam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem. I tutaj jakby jest wszystko, jakby to, co ja też osobiście z nami pamiętam. Natomiast zmienia się to w dalszej części, dlatego że napełnia pokojem kościoły wschodnie, kościoły prawosławne i patriarchów. Napełnia pokojem kościoły powstałe z reformacji, kościół anglikański, kościoły ewangelickie, wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, które wzywają Twojego imienia, i odpowiedzialnych każdego z tych kościołów spraw, aby skończyły się nasze podziały i doprowadzić nas do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. I to jest modlitwa, która jest odmawiana na każdym nabożeństwie, które się odbywa w wspólnocie Szemenew. Natomiast to nie było jakby, to nie był koniec zaskoczeń, dlatego że największe zaskoczenie przyszło gdzieś w okolicach połowy naszego pobytu tam, kiedy jednym z tematów było rola Ducha Świętego w budowaniu jedności małżeństwa i rola też chrztu w Duchu Świętym dla budowania tego małżeństwa. I dla wprowadzenia w temat został uczestnikom wyświetlony film, w którym założyciel wspólnoty mówił o swoim doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym. Był to fragment konferencji, gdzie właśnie dyskutowano na temat roli Ducha Świętego w Kościele. I wyobraźcie sobie, że ten jezuita wspomina te czasy, kiedy to wszystko się wydarzyło. Było to na początku lat 70. On był wtedy w seminarium, studiował teologię. No i tego seminarium przyjechał jezuita ze Stanów Zjednoczonych, Mike, który bardzo dużo mówił o chrzcie w Duchu Świętym. A w tym czasie w seminariach katolickich nie mówiło się o tego typu rzeczach. Dla tych, którzy się interesują historią, to może pamiętają o tym, że tak praktycznie do soboru, drugiego soboru watykańskiego w 62 roku, to praktycznie Duch Święty był takim Bogiem zapomnianym. Po prostu w Kościele katolickim się nie mówiło o nim. W każdym bądź razie no ten Mike dużo mówił o tym chrzcie w Duchu Świętym. No i oni byli ze sobą, spędzali wspólnie czas. No i były też modlitwy. No i w trakcie jednej z modlitw ten ksiądz, on miał na imię Laurent, zauważył, że ten Mike w trakcie modlitwy to wydaje się jakieś dziwne dźwięki. I on w pierwszym momencie pomyślał, że on może ma jakieś problemy mentalne, bo studiował wtedy psychologię, więc to było jego pierwsze skojarzenie, więc postanowił po tej modlitwie, kiedy zobaczył pierwszy raz, że jest taka tego typu sytuacja, wybrać się do tego Mike'a i z nim porozmawiać. I po tej wizycie coś się gazało. Po pierwsze stwierdził, że Mike jest jak najbardziej normalny. Mało tego, że może stwierdzić, że spotkał osobiście Boga i doświadczył go w swoim życiu. I na koniec tego spotkania podarował mu jeszcze do przeczytania książkę Krzyż i Sztylet. No i ten Laurent zabrał tą książkę, opowiada, że zabrał ją. Wspomina, że byłem wtedy na teologii, i czytałem świętego Tomasza z Akwinu i inne różne mądre książki, ale nigdy przy niej nie płakałem. A przy tej książce płakałem. I zdałem sobie sprawę, że w tej książce musi być coś innego, coś żywego. I te wszystkie zdarzenia wzbudziły w nim taką wewnętrzną potrzebę, aby doświadczyć chrztu w Duchu Świętym. I wspólnie z tym Majkiem wymyślili, że może pojadą na taki weekend modlitewny, żeby móc to doświadczenie przeżyć. No a w tym czasie ten Mike, bo ten Luram opowiada o tym, że on też miał różnego rodzaju rozterki, no bo on ze swojej strony patrzył i miał tego typu dylematy, że Panie Boże, no dałeś mi takich dwóch intelektualnych Francuzów, ja sobie z nimi nie dam rady. To ześlij mi jakąś pomoc, żebym, ja jak z nimi tam pojadę, żebyśmy mogli przeżyć dobry czas z Tobą. No i w tym czasie do hotelu, w którym ten Mike mieszkał, przyjeżdża dwóch protestantów, ponieważ nie mogli się dogadać po francusku z recepcjonistką, no to poproszono tego Majka, żeby zszedł na dół i ich pomógł tam w komunikacji. No i wtedy Mike powiedział, Panie Boże, dziękuję Ci, zesłałeś mi pomoc. No i oni w piątkę się zapakowali do samochodu i pojechali w te góry modlić się. I ten Francuz wspomina, że to był najwspanialszy weekend w jego życiu, ci Amerykanie opowiadali o swojej pracy wśród Żydów, bo oni byli w podróży do Jerozolimy. Jak Bóg działa wśród Żydów, że Żydzi się nawracają, poznają Mesjasza. No ale przyszedł też ten moment, kiedy chcieli się modlić o chrzest w Duchu Świętym. No i no, ci Francuzi, no, mimo świadomej decyzji, że chcą jechać po to, żeby to przeżyć, to jednak tak czuje się trochę zagubieni. On tam wspomina, że przed tą modlitwą to tak by się tłumaczył, że no, my w sumie żeśmy już chrzest mieli, no ale tak chcielibyśmy jakoś tak tylko odnowić. No i tak plątali się w tych zeznaniach, no ale ci Amerykanie powiedzieli, no to po prostu stajmy i się módlmy. Ten Laurent wspomina, że mimo tego, że byli w pomieszczeniu, że było ciepło, bo palił się kominek, to jemu po prostu zrobił się strasznie zimno. On się cały trząsł zimna. I wtedy zdał sobie sprawę, że potem to tak jakby się bał Boga, tego doświadczenia. Natomiast poprosili ich, żeby oni uklękli, nałożyli na nich ręce i modlili się. I tutaj też może taka ciekawa historia, że ten Francuz w takim pierwszym odruchu przed tą modlitwą, to co mu przyszło do głowy, to pomyślał sobie, Panie Boże, ale ja nie chcę stać się protestantem. Ja chcę być pewny, że ja po tym wszystkim zostanę katolikiem. No i zaczął się modlić o Zdrowaś Mario. Oczywiście ta modlitwa się odbyła i w sumie się nic nie wydarzyło. Natomiast ten Francuz nie mógł spać całą noc, przewracał się z boku na bok, wracał do modlitwy, jakby miał gonitwę myśli, modlił się, był w takim półśnie. Ale następnego poranka, kiedy mieli czas czytania psalmów i modlitwy, nagle, ni stąd, ni zowąd, spłynęło na niego jakieś takie głębokie przekonanie o Bożej miłości. Zdał sobie sprawę z dobroci Boga, z tego, że przebaczono mu wszystkie jego winy, że Bóg go kocha. Polały się łzy. Wcześniej mu się to jakoś bardzo nie zdarzało. Poczuł taką wielką radość. I to był ten moment, kiedy Bóg się go dotknął i wtedy też miał takie głębokie przekonanie, że chciałby się zaangażować w ruch, który będzie dbał czy starał się budować jedność chrześcijan po to, aby móc wspólnie ewangelizować i świadczyć o dziele Chrystusa Zmartwychwstałego. I wyobraźcie sobie, że kiedy to świadectwo się skończyło, ono było wyświetlane na ekranie, myśmy siedzieli w takim półkolu, to w tym pomieszczeniu zapadła grobowa cisza, tak jakby wszystkich zmroziło. No i No ale nie trwała ona długo i w pewnym momencie jeden z uczestników stał i zadał pytanie, ale przepraszam bardzo, ja nie rozumiem, o co chodzi. Dlatego, bo ja przecież jestem ochrzczony i dlaczego ja tutaj mam słuchać o jakimś chrzcie w Duchu Świętym? No i wyobraźcie sobie sytuację tego typu. No ja po prostu, tak jakbym to, nie wiem, na ekranie oglądał, siedzę i widzę po prostu z jednej strony prowadzący, z drugiej strony tą grupę ludzi, bo siedziałem tak troszeczkę z boku. No i jeden z prowadzących, ksiądz katolicki, zaczyna po prostu odpowiadać na to pytanie i tłumaczy, że chrzest w Duchu Świętym to jest nic innego wyzwolenie Ducha Świętego wierzących, że jest to wzmocnienie i udzielenie darów łaski, charyzmatów w celu budowania jedności ciała Chrystusowego. Że towarzyszą temu znaki, że wiąże to się z przemienionym życiem, że są zsyłane dary łaski, łagodność, dobroć, przemięźliwość, to co mamy na końcu listu do Galatów, że wiąże się z tym często też mówienie innymi językami. I jakby kiedy wyłożył to wszystko temu człowiekowi, to jakby padło pytanie, czy może jest ktoś, kto chciałby zaświadczyć o swoim doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym, żeby to stało się takim bardziej jakimś bliższym, żeby można było zobaczyć, jak w praktyce Bóg działa. I teraz jakby chciałbym tu o sobie coś powiedzieć, dlatego że my jakby przyjęliśmy taką postawę trochę wycofaną z Alicją w trakcie tego pobytu. Tak troszeczkę trzymaliśmy się z boku. Natomiast ja wtedy poczułem takie mocne przynaglenie, że to jest ten czas, kiedy ja powinienem powiedzieć o swoim doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym. I tak też się stało, że będąc tam wśród tych ludzi, to swoje świadectwo powiedziałem i wierzę w to, że Bóg wtedy działał, dlatego że patrząc na reakcje słuchających, potem ich komentarze, też po spotkaniu komentarze prowadzących, którzy mówili, że kilka dni się modlili o to, żeby Bóg poprowadził to spotkanie, żeby był taki moment, kiedy właśnie będzie czas usłyszenia takiego świadectwa. Po tym dniu jeszcze dużo dobrych rzeczy się w trakcie tego naszego wyjazdu zdarzyło. Natomiast my trochę więcej dowiedzieliśmy się o tej wspólnocie, o tym, że są zorganizowani w tak zwane fraternie. Są miasta, w których są coś na kształt grup domowych, natomiast co pewien czas spotykają się razem na wspólnych nabożeństwach czy konferencjach. Natomiast my z Alicją wracaliśmy z tego wyjazdu, powiem tak, powaleni i oszołomieni tym, jak Bóg działa, jakie drzwi otwiera i w jaki sposób to robi. Miałem takie głębokie przekonanie, że doświadczyliśmy Boga zaskakującego, niezwykłego. Myśmy pojechali tam budować swoje małżeństwo, tak bardzo na siebie nastawieni. Natomiast zobaczyliśmy Boga łamiącego wszelkie bariery. Zobaczyliśmy Boga autonomicznego i nie ukrywam, że wtedy nam stanął przed oczami werset Księgi Izajasza 55:8. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. I zdałem sobie sprawę, że Bóg głęboko pragnie jedności chrześcijan, ale nie chcę tego zrobić wedle naszej wizji czy jakiegoś naszego pomysłu, tylko według swojego planu. Natomiast najważniejszą rzeczą, którą gdzieś przeżywaliśmy z Alicją, to było to, że zdaliśmy sobie sprawę, że doświadczyliśmy Boga dobrego, który bez względu na rasę, płeć, narodowość czy przynależność, że to jest Bóg, który szuka ludzi, którzy są gotowi za nim podążyć. I nie wiem, czy pamiętacie, w tym roku takie było takie nabożeństwo wielkanocne, gdzie ze wszystkimi wspólnotami protestanckimi z naszego miasta mieliśmy wspólny czas i myśmy z Alicją byli na tym nabożeństwie i ono było dla mnie niezwykłe. Zapełniliśmy całe kino Kijów i dla mnie niezwykłym było to, że jak było dobrze zanurzyć się w takiej dużej społeczności, gdzie mogliśmy być bratko o brata i niektórych twarzy po prostu nie znałem. Tu w kościele większość was znam, przynajmniej z widzenia. Natomiast tam byłem wśród ludzi, których po prostu nie znałem, ale wiedziałem, że to są ludzie, którzy przyszli się modlić do Boga, żeby razem przeżywać moc Bożego zmartwychwstania. I słuchajcie, w tym momencie chciałem się modlić o taką głęboką jedność wśród chrześcijan, żebyśmy mogli doświadczać wielkiego, miłującego Boga, żeby udzielone nam dary duchowe mogły być używane do tego, żebyśmy budowali jedność ciała Chrystusowego. Dlatego, że jeśli popatrzymy do Ewangelii Jana 17, 20, 21, to modlitwą arcykapłańską Jezusa było to, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I dla mnie jest ważny ten początek i koniec. Aby wszyscy byli jedno i świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. I chciałbym się modlić tym bardziej, że mamy dzisiaj pamiątkę Wieczerzy Pańskiej i wspominamy śmierć Jezusa, to co dla nas uczynił na krzyżu. Ale tym bardziej chciałbym się modlić też z tego względu, że linia frontu nie przebiega między kościołami, które się różnią ze względu na jakieś różnice doktrynalne. Natomiast w moim rozumieniu ta linia przebiega na linii frontu ewangelizacyjnego. To jest w moim rozumieniu najważniejsze posłannictwo dla nas, dla chrześcijan. I chciałbym, żebyśmy powstali i mogli się pomodlić o jedność ludu Bożego. Panie Boże, Ty jesteś dobry. Dziękuję Ci, Panie Boże, że Ty nie masz względu na osobę, ale szukasz, Panie, ludzi, którzy chcą Cię kochać, Panie. I Ty, Panie, wiesz tam, gdzie chcesz i jak chcesz, Panie. Ale wierzę w to, Panie, że Panie, Ty chcesz, żebyśmy byli jedno, Panie. I Panie, modlę się o to, abyśmy, Panie, byli gotowi przyjmować to posłannictwo, Panie. I właśnie patrzyli, Panie, na to, co nas łączy, nie to, co nas dzieli, Panie. Abyśmy razem mogli, Panie, świadczyć o Twoim zmartwychwstaniu, o Twojej dobrej nowinie, Panie. Aby Królestwo Boże się budowało, Panie. Panie, daj nam doświadczyć bólu podziałów, żebyśmy wiedzieli, że mamy patrzeć, Panie, gdzie indziej. Żebyśmy byli, Panie, gotowi budować Twoje Królestwo. Halleluja, Panie. Amen.